Dzisiaj będziemy kontynuować temat rozważania listu do Filipian. I Filipian nie znaczy, że ktoś, to są jacyś naśladowcy człowieka imieniem Filip, ale chodzi o pewne miasto, Filipie dokładnie. I będziemy dalej ten temat rozważać. Na początku chciałbym po prostu pomodlić się do Pana Boga, aby nas ubłogosławił, mnie również poprowadził i umocnił, żeby to przesłanie mogło być zarówno do mnie, jak i do Was klarowne i w Jego duchu. Panie Boże, tak dziękuję Ci za to, że nas zaopatrujesz, że nas nauczasz. Panie Boże, że w Tobie znajdujemy wiedzę, poznanie, ale przede wszystkim też doświadczenie, realne doświadczenie Ciebie, Panie Boże. I teraz proszę Cię, abyśmy to, co nam zostawiłeś, Twoje święte słowo, mogli zrozumieć właściwie, aby to mogło być w naszych sercach, Panie, takie zaszczepione, abyśmy mogli stać się wykonawcami Twojego słowa i aby nasze życie przez to było przemienione. Na Tobie na chwałę w imieniu Jezusa. Amen. Przypominam, że Paweł w momencie pisania tego listu znajdował się w więzieniu. Prawdopodobnie w Rzymie. Był to areszt domowy, więc to nie był loch. Parę razy też Paweł również był w lochu, ale prawdopodobnie to był areszt domowy, w którym on wynajmował mieszkanie, normalnie mógł śmiało pisać, studiować różne pisma i strażnik go zwyczajnie pilnował. Prawdopodobnie też jest taka możliwość, że też była taka praktyka, że osoba skazana za takie rzeczy bardziej ideologiczne, a nie na przykład jakaś rozruba i dwuletni zakaz stadionowy, tak jak dzisiaj, po prostu była w takim areszcie domowym i strażnik był przykuty do tej osoby w ciągu dnia i tak oni sobie razem hasali po mieście albo po prostu siedzieli w domu. Chciałbym, żeby odbyło się teraz coś takiego, co miało miejsce w tamtym zborze, kiedy Paweł pisał do nich ten list. Ten list był publiczny, czyli on był odczytany na forum całego zboru, całej społeczności i wszyscy tylko słuchali, więc możliwe, że nawet nie było karteczek, że ktoś przepisał ten list dla wszystkich. I chciałbym, żebyście teraz nawet nie otwierali tych rzeczy, które macie, będziemy jeszcze ten tekst śledzić, ale żebyście mogli teraz posłuchać. Tak jak ktoś wychodził na środek i ten list czytał, a ludzie no, musieli zwyczajnie trochę się uzbroić w taką cierpliwość i też skupić zwyczajnie. A więc trzeci rozdział listu świętego Pawła do Filipian. Będę czytał z przykładu warszawskiego, tak zwanego. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych pracowników. Strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie i w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Ponadto radujcie się w Panu. Cóż to oznacza? No, zwyczajnie radość dość plastycznym dla nas określeniem. Jednak tutaj nie chodzi o radość typu ktoś teraz tarza się ze śmiechu. Też byłem świadkiem czegoś takiego, jak ktoś gdzieś tam tarzając się właśnie w jakimś takim amoku, w jakimś mistycznym doświadczeniu radości, mówił, że właśnie teraz on się tak raduje w Panu. W tym wypadku absolutnie Paweł nie ma tego na myśli, bo Paweł chce tutaj pokazać coś, że mamy się radować z konkretnej rzeczy, w Panu. Nie radować z okoliczności, nie radować z wielu innych rzeczy, którym możemy się radować, ale on skupia się na konkretnej rzeczy, jaką jest zbawienie, jakie mamy w Bogu, jakie mamy w Nim. To jest konkretny rodzaj radości. I mówi, wiem, że się powtarzam, wiem, że piszę do was już to samo, bo w tym liście słowo radość i radujcie się pada już 5 razy takie określenie. I mówi, wiem, powtarzam się, tak jest, ale dla was jest to zabezpieczeniem. I drugi werset. Teraz możecie już bardziej przejść do tekstu, który mamy na siedzeniach. Jeżeli ktoś chciałby słuchać albo na przykład śledzić też w przekładzie Paulinów, to zapraszam. Strzeżcie się psów. Hał, 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 hał. Straszne psy, tak? O jakie psy chodzi? O jakąś może rasę konkretną? Dobermany i tak dalej. Nie, chodzi o... Było pewne określenie, które stosowali Żydzi w tamtych czasach. Psem nazywało się osobę, która jest spoza narodu żydowskiego. Jest faktem poganinem, bezbożnikiem, ignorantem wobec jedynej wiary, jaką była wiara w wszechmocnego Boga na sposób żydowski. I Paweł, można powiedzieć, że odwdzięcza im się tym określeniem. Było to dla nich jasne. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się psów. Kim jest ten pies? To jest bardzo mocne, można powiedzieć, jedno z bardziej najostrzejszych określeń, jakie się pojawiają tutaj, a będą 2 bardzo ostre określenia. I można powiedzieć, że to jest rodzaj przekleństwa. I on tu mówi o fałszywych nauczycielach, którzy coś konkretnego głoszą. Mianowicie głoszą nie, że może zbawienie nie jest przed Chrystusa. Tak, oni uznają, tak, zbawienie jest przez Chrystusa. Ale musisz do tego zbawienia zrobić coś jeszcze. Musisz coś do tego dodać. Ono nie jest w pełni wystarczające. Musisz pewnych zasad przestrzegać, musisz pewnych przepisów prawa, najlepiej oczywiście żydowskiego, łącznie z obrzezaniem, innymi świętami, które musisz obchodzić i całym szeregiem celebracji religijnych. Dalej mówi, strzeż się złych pracowników. O co mu chodzi? Po prostu leniwych ludzi. Dalej się odnosi do tych fałszywych nauczycieli. Kim jest taki zły pracownik? Chyba wiadomo, nie wiem, ktoś może jest pracodawcą, no to może wiedzieć, co to znaczy mieć złego pracownika. Albo może sam kiedyś był złym pracownikiem, ja się przyznaję. Byłem wyrzucony z pracy kiedyś. Tak. Pewna rzecz się zdarzyła, której jestem wydalony z pracy. Zdarza się. Byłem złym pracownikiem. I to znaczy, że osoba wykonuje pracę niepotrzebną bądź po prostu nie wykonuje swojej pracy, tak? Albo wykonuje ją niedokładnie, ona jest bezsensowna, ta praca, więc to jest zły pracownik, który może wykonuje jakąś pracę, ale bez sensu. I dokładnie ja to robiłem, to znaczy wykonywałem akurat nie mój zakres obowiązków i zazwyczaj sprawiedliwie jestem wyrzucony. Płacili mi 6,5 zł za godzinę, więc wtedy akurat aż tak tego nie przeżyłem. Chociaż nie wiem, może uroniłem jakąś łzę, bo myślałem, że już teraz nie mam teraz 0, więc lepsze 6,5 niż nic. Paweł również odnosi się do tego. Mówi, oni mają sprawiedliwość nierozsądną. Oni wykonują, oni myśląc, że mogą coś dla Boga uczynić, w rzeczywistości bardzo się mylą i to jest zupełnie bez sensu. Dlaczego oni są psami? Po pierwsze, stwierdzają, że trzeba coś dodać do ofiary Chrystusa. 2, dodawaniem tych uczynkami dojść co do ofiary Chrystusa są złymi pracownikami, bo robią bezsensową robotę. To jest głupiego robota. I Paweł w końcu mówi i strzeżcie się przesady w obrzezywaniu, bądź też po prostu obrzezania. I dlaczego? My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu. I chlubimy się w Chrystusie Jezusie. I w ciele ufności nie pokładamy. Można powiedzieć, że to jest dość ostre, bo Paweł pokazuje dwie wersje chrześcijaństwa. Nie daje czegoś takiego, że ktoś jest niewierzący bądź wierzący, ale mówi o dwóch typach chrześcijan tutaj i rozdziela ich. Ci, którzy ufają swoim zasługom i ci, którzy chlubią się zasługami Boga. Jeszcze raz powtórzę. Ci, którzy mają chlubę, radość ze swoich zasług i ci, którzy mają zasługi i radość w zasługach Boga. Ich po prostu rozdziela na dwie strony. Co dalej? I Paweł w końcu przechodzi do rzeczy i przechodzi już bardzo personalnie, chce się odnieść do tego. Mówi, okej, mówicie, że trzeba coś dodać, czyli można być bardziej zbawiony, można być bardziej święty niż to, co zrobił Chrystus, można być bliżej nieba przez swoje uczynki. Okej, mówicie, że jesteście bliżej przez swoje uczynki? No dobra, to tym bardziej ja. I wymienia. Obrzezany ósmego dnia z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. I to nie są, szybko się to czyta, ale są konkretne rzeczy. Urodzony w idealnej rodzinie żydowskiej. Bardzo często było to zwane jak prozalita, czyli osoba, która była z takiego mieszanego małżeństwa. Bardzo częste jest to dzisiaj zjawisko. Osoby też nazywają się Żydami, ale prawdziwy Żyd wtedy to był ktoś, kto był ma matkę i ojca Żyda. Z wielu pokoleń. Najlepsze, żeby to było jeszcze dwoje ludzi z pokolenia Beniamina. I on mówi, to wymienia, ja mam to wszystko. Perfekcyjnie mam, idealnie według ciała zrobione, co trzeba. Pewnie nawet lepiej niż wy, mistrzowie. Wy, psy, tak ich nazywa. Chcecie pokładać? Okej. A może macie coś takiego, że przebijecie mnie, bo ja byłem faryzeuszem? To była szkoła faryzejska. To było dzisiaj jak ktoś, kto był wybitnie wykształcony. Dzisiaj studia dużo osób kończy, płaci za uczelnię, trochę się te wyższe wykształcenie rozdaje dzisiaj, ale wtedy osiągnąć się było bardzo ciężko. To była ciężka praca, wymagała wielu, ale to wielu wyrzeczeń i również talentu po prostu. Trzeba było się urodzić kimś naprawdę mądrym i zdolnym do nauki. I Paweł takim był. I mówi, ja mam to wszystko. Dalej chcecie? Okej. Ja, będąc faryzeuszem, więcej robiłem, niż tylko byłem faryzeuszem. Ja żarliwie prześladowałem tych heretyków, którzy byli przeciwko ideologii faryzejskiej, czyli tamtejszych chrześcijan. I nagle jest zwrot akcji, w którym Paweł używa języka księgowości. Marek tutaj pewnie się obudził. Księgowość? To fajne. Bo mówi nagle o zyskach i o stratach. I nagle robi taką tabelkę. Można powiedzieć, wcześniej stworzyłem taką tabelę. Zyski w moim życiu, to co osiągnąłem według ja, ciała, wszystko, czego dokonałem w takiej pigułeczce, którą i tak was przybijam. I nagle on mówi, ale to wszystko ze względu na Chrystusa przekładam do tabelki straty. Świat często mówi, jak zyskać, by nie stracić. No jak zrobić coś, zysk, żeby nie stracić, jak stracić jak najmniej. A tutaj jakie dziwne sformułowanie. Jak stracić, by zyskać? I Paweł wszystkie swoje osiągnięcia przesuwa do tabelki ze stratami. Wszystko, co było plusem, zarobkiem, dokonaniem, spisuje na straty. Mówi, to jest bez sensu. I co czytamy dalej? Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę. Nie tylko to, co dokonałem. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa. I wszystko uznaje za śmiecie, by zyskać Chrystusa. I tutaj kolejne dość wulgarne określenie. To przetłumaczone jest to jako śmiecie. Ma to różne też takie, jako coś bezwartościowego. A na przykład w Biblii Gdańskiej, czy takiej bardzo staropolskiej, i na przykład w King James, bardzo też starej angielskiej Biblii, jest określenie gnój. W takim bardzo wulgarnym określeniu, czyli jak słowo na G, mocniejsze z W, byłoby nawet bardziej tutaj adekwatne. I przepraszam, że nawet podałem taką myśl, to słowo teraz się pojawiło każdemu w głowie, ale tak, Paweł mówi, wszystko, co mi było zyskiem, wiecie, to jest tyle warte. Dokładnie tyle warte. Określenia używa tego mocnego określenia. To jest gnój warte. I tak, to jest specjalnie bardzo mocne określenie, bo Paweł tutaj chce ich w jakiś sposób ocucić. Bo wie, jak wielkie jest niebezpieczeństwo myślenia, że możesz zasłużyć na swoje zbawienie. Jak bardzo oddziela cię to od Boga, kiedy myślisz, że możesz coś zrobić dla Boga, coś dodać do tego, co Chrystus zrobił na krzyżu, do zmartwychwstania, do zwycięstwa nad śmiercią, do oczyszczenia z grzechu. I teraz przejdziemy do głównej myśli i tego, co najbardziej będzie nas konfrontowało. Paweł jeszcze w międzyczasie, wtedy jeszcze, jak się nawrócił i była ta zmiana, że on wszystko spisał na straty, był ten moment, w którym po prostu poznał Chrystusa. I podczas swojej służby, jeszcze na początku, miał na imię Szaweł. A później zmienił na łacińską wersję tego imienia, która mówi, ma na imię Paweł. Później poznał takiego człowieka, który miał Sergiusz Paulus na imię, czyli Sergiusz Paweł. I prawdopodobnie zainspirowany tym, chciał się odciąć ostatecznie od żydowskiej kultury, chociaż sam był perfekcyjnie żydowski, jak nikt. A właśnie, kto z was jest z Warszawy? Kto z was jest z Warszawy? Czysty, urodził się w Warszawie. O tak, Warszawa, urodzony. No jest parę rąk. Ja też urodziłem się w Warszawie. Mój ojciec urodził się w Warszawie. A, mój dziadek urodził się w Warszawie. No i co? Słoiki. Co słoiczki? Co wy tu robicie? Tak, musiałem was trochę zniszczyć, ale zaraz was odbuduję, spokojnie. Zaraz was odbuduję. Wszystko to Paweł się odcina od tego. Ja już nie jestem Żydem. Tak, ja się zamienię tak, według ciała. Nie wyprosisz, że mój ojciec jest moim ojcem, moja matka moją matką. Ale ja mam na imię Paweł, łacińska wersja tego imienia. Później jeszcze do tego wrócę, bo to jest dość głęboka myśl. Także Paweł, absolwent, można powiedzieć, uniwersytetu, profesor w swojej dziedzinie, mówi, że to wszystko, co wiem, nie ma żadnego znaczenia. Jest to nic warte. Ukreślając jeszcze to w taki właściwy sposób. I mówi tak. Werset 9. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz te, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz ta, która wywodzi się z Chrystusa. Był pewien człowiek, który miał na imię John Bunyan. John Bunyan. Czy ktoś czytał tę książkę jak Wędrówka Pielgrzyma? No jest też parę rąk, ale wiele sporo osób nie czytało. Jest to, można powiedzieć, dzieło światowej literatury i on pisał to z więzienia również, żeby było ciekawie. I tam w taki bardzo plastyczny sposób opisuje różne osoby, które chrześcijanin spotyka na swojej drodze, tam pyszałka i wiele, wiele innych osób. Takie opisuje ten na przykład ktoś, kto wątpi, ktoś, kto jest dumny, ktoś, kto jest bojaźliwy. I tak ich opisuje. Oni mają na imię według swojej cechy, którą reprezentują. I ten człowiek, później jeszcze będę cytował tą książkę, to jest purytanin, który bardzo bał się, że zostanie potępiony, że jego sprawiedliwość jest niewystarczająca, że nie robi dość dużo, żeby być dobrym chrześcijaninem. I to była cecha też purytan, którzy bardzo wiele mieli nacisk na to, że muszą coś osiągnąć, muszą coś zrobić dla Boga tutaj na ziemi, żeby zasłużyć na zbawienie. I on w swojej biografii napisał tak. To jest bardzo fajna myśl. Posłuchajcie. Pewnego dnia przechadzałem się po łące. Nagle owa myśl spłynęła na mnie z nieba. Twoja sprawiedliwość jest w niebie. I zobaczyłem oczami swojej duszy Jezusa Chrystusa siedzącego po prawicy Bożej. Tam, mówię, jest moja sprawiedliwość. Także gdziekolwiek bym był i cokolwiek bym czynił, Bóg nie mógłby mi powiedzieć, brakuje ci sprawiedliwości, gdyż moja sprawiedliwość cała przed Nim. Co więcej, zdałem sobie sprawę, że ani mój dobry stan serca nie czyni mojej sprawiedliwości lepszą, ani mój zły stan serca nie czyni mojej sprawiedliwości gorszą, gdyż moją sprawiedliwością jest sam Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj, jutro, na wieki. I jest to tak zwana teologia takiego przypisania. I układ jest prosty. My oddajemy Jezusowi swoje grzechy, a On nam daje swoją sprawiedliwość. To jest układ. W tym, że chrześcijanie też często lubią bardziej oddawać swoje grzechy, ale już sprawiedliwości Jezusa nie do końca chcą przyjąć. Ale to jest układ. No, czy to jest dobry układ dla nas? No, taki trochę genialny. Hello. Dajemy sam syf, dostajemy samo dobro, samo co najlepsze. Więc rzucamy na kogoś cały nasz gnój, że tak ujmę jak po Pawłowemu, i on nam daje cały swój skarb. Czekaj, czyli mogę zrobić nic, co zrobi, nie czyni mnie lepszym i nic, co zrobi, nie czyni mnie gorszym. Czyli mogę grzeszyć, ile mi się podoba. No i właśnie to jest problem. I teraz właśnie ktoś mógłby popcorn wziąć, o, odwieczna debata między chrześcijanami. Mogę grzeszyć, ile chcę, pykła nie ma, hulaj dusza, jestem zbawiony w Chrystusie z łaski, przez wiarę, przecież Boży to dar, nie ze mnie. Zgrzeszyłem, no trudno, zdarza się. Zdarza się. Tylko przeczytajmy dalej. I Paweł właśnie do tego się odnosi. Więc on wyznaje tutaj, moja sprawiedliwość nie jest ze mnie, ja mam ją przypisaną. Bóg patrzy na mnie, jakby patrzył na samego Chrystusa. W Jego oczach jestem doskonały. Cokolwiek zrobię. No dobra, i teraz Paweł mówi, żeby poznać Go i doznać z mocy zmartwychwstania Jego. I on właśnie do tego się odnosi. Ludzka sprawiedliwość zawiodła. Kiedy zawiodła bardzo? Chociażby jak ukrzyżowano Jezusa, sprawiedliwy umarł na krzyżu. To jest ludzka sprawiedliwość. My, to nawet możecie przeczytać wiadomość, jak czasem ktoś skazany, 18 lat, ostatnio goś przesiedział, a okazało się, ups, coś tam, pominęliśmy parę dowodów, chcieliśmy kogoś skazać, skazany zostać, sorry. Okej, okay. Będzie okej okay między nami? No, trochę daleko od okej. Okay. Zniszczyli mu 18 lat życia, zniszczyli mu całą jego psychikę, młodość, spędził w więzieniu za niewinność. To jest ludzka sprawiedliwość, która przegrywa. My jesteśmy w stanie skazać kogoś sprawiedliwego. I teraz Boża sprawiedliwość, która jest w stanie usprawiedliwić, uniewinnić kogoś winnego. I to jest właśnie różnica między naszą a Bożą sprawiedliwością. Dlatego my Bożej sprawiedliwości czasem nie do końca ją rozumiemy. Ona jest dla nas obca według naszego ciała. I teraz rozmowa z wędrówki pielgrzyma. Chrześcijanin rozmawia z tak zwanym człowiekiem, który ma na imię ciemnota. Więc można się domyślać. Ale tak tam jest w tej książce, polecam przeczytać, bardzo fajne myśli. Więc jak ty wierzysz, chrześcijanin pyta. I ciemnota odpowiada. Wierzę, że Chrystus umarł za grzeszników, i że zostanę usprawiedliwiony przed Bogiem od przekleństwa dzięki temu, że łaskawie przyjmuję moje posłuszeństwo wobec Jego przykazań. Albo innymi słowy, Chrystus sprawia, że wykonywane przeze mnie obowiązków religijnych jest Jego Ojcu przyjemne. Dzięki Jego zasługom w ten sposób będę usprawiedliwiony. Może ktoś się z tym zgadza? Myślę, że to jest takie dość... Ja bardzo często to słyszałem. Ktoś wcale nie ma na imię ciemnota. Może inaczej, na ci, albo nie wiem. I dalej. Ciemnota mówi. Co? Ty chciałbyś, abyśmy zaufali temu, że Chrystus sam uczynił coś bez naszego udziału? Taka zarozumiałość byłaby tylko folgą naszym pożądliwością. Zaczęlibyśmy pozwalać sobie w naszym życiu na wszystko, czego by nam się tylko chciało. Jakieś więc znaczenie ma to, czy żyjemy dobrze, czy źle, jeśli od wszystkiego możemy zostać usprawiedliwieni przez osobistą sprawiedliwość Chrystusa, z chwilą, gdy temu uwierzymy. I chrześcijanin odpowiada. Na imię ci ciemnota i rzeczywiście jesteś ciemny. Także to, co w tej chwili powiedziałeś, jest tego dowodem. Nie wiesz, że co jest uniewinniające i usprawiedliwieniem, nie wiesz też, w jaki sposób zapewnić jej swojej duszy, aby uchronić ją przed strasznym gniewem Bożym. O, naprawdę jesteś nieświadomy prawdziwych skutków zbawiającej wiary w sprawiedliwość Chrystusową. Naprawdę jesteś nieświadomy. I to Paweł chce powiedzieć. Jeśli myślisz, że cokolwiek jesteś w stanie dla Boga osiągnąć, naprawdę jesteś nieświadomy. I aby znaleźć się w Nim, aby poznać Go, nie mając własnej sprawiedliwości, to dokładnie to określenie mówi nie o intelektualnym poznaniu Boga, nie jest mowa o intelekcie, ale mówi o doświadczeniu przemienionego życia. To jest poznanie Chrystusa. Doświadczenie tej mocy, którą Jezus zmartwychwstał, aby przemienić nasze grzeszne życie. I nie ma tu nic z naszych dokonań i z naszych uczynków. Jest historia, w której Paweł w Dziejach Apostolskich jest biczowany. I gość go tłucze, i tłucze, i tłucze. A w końcu przed ostatnim uderzeniem Paweł mówi: mnie, obywatela rzymskiego, bez procesu, biczujesz? I ten gość się przeraził. Pamiętam, jak mój pan od historii w liceum to mówił. Ja tak, fajne. Obywatelstwo rzymskie była kolejna rzecz, którą Paweł miał i której wielu nie miało. To dokonywało się, obywatelstwo zostało dawane za zasługi rodziny i on został prawdopodobnie odziedziczył, musiał je odziedziczyć po ojcu, który mógł zasłużyć, bo na przykład jego ojciec zasłużył i to obywatelstwo rzymskie było dziedziczne. I ono miało wiele przywilejów. I co robi Paweł? Daje się 39 razy na 40 wychłostać, by dopiero na końcu przyznać: ja mam to obywatelstwo rzymskie. On nie chce tego wcale w swoim życiu. To nie jest dla niego zysk. On nie jest, nie chodzi na lewo, na prawo. Ale nie bij mnie, jestem obywatelem rzymskim, procesu chcę. Tylko on chce użyć tego cierpienia, jakie musi przejść. Sługa nie jest większy niż jego Pan. Jezus cierpiał. I my też będziemy. Jeżeli chcemy wygodnego chrześcijaństwa, najlepiej zostawmy to chrześcijaństwo, kupmy sobie wygodne łóżko i będziemy mieli wygodnie. Paweł mówi, że tutaj dzieje się coś więcej niż osiąganie czegokolwiek dla Boga. I tutaj pojawiają się dwa zasadnicze problemy przyjęcia usprawiedliwienia od Boga. Pierwszym z nich jest oczywiście niesprawiedliwość. To, że my jako ludzie troszeczkę mamy taką tendencję do porównywania się z innymi i do powiedzenia, że w sumie to, co robię, nie jest aż takie złe, przecież każdy to robi. Ja to lubiłem robić, zawsze porównywać się z innymi. Na przykład jak na uczelni miałem straszne braki i coś był jakiś projekt na przykład do zrobienia. Ja oczywiście mam to jeszcze 2 godziny, jest 2 w nocy i mówię sobie, ale lipa. Ja nawet tego nie jestem w 1/3, żeby to zrobić. I miałem jednego kumpla. Strasznie go lubiłem za to, bo dzwonię do niego i mówię: słuchaj, Rafał, nie śpisz? No, coś tam ten. Sorry, bo tutaj jestem na imprezie. Mówię: stary, a ten projekt, jak ten projekt na jutro? Zrobiłeś go? Jaki projekt? A ja, na razie, ziom, trzymaj się. Jest, ale ktoś jest, ma gorzej niż ja. Ktoś jest daleko dalej niż ja jestem. I tak my robimy w swoim życiu. W sumie, ej, on jest gorszy. Tu Bóg na mnie spojrzy troszeczkę chyba lepiej. Ci ludzie są gorsi. Ten zamordował, ten zrobił to, ten kłamie cały czas, ten żyje jak chce, w ogóle nie wierzy w Boga. No to ja nie, jest ze mną tak źle. Więc ułagadzamy swoje złe uczynki, które nie, to nas nie prowadzi do pokuty. Ale drugą największą przeszkodą jest właśnie nasza sprawiedliwość. I to jest chyba największy problem. I o tym Paweł tutaj mówi. Tutaj użyję takiego przykładu pewnego nauczyciela, on się nazywa David Paulson, bardzo go lubię, też polecam. I on daje przykład, w którym był na pewnym baptystycznym spotkaniu kobiet, którym miał głosić. I ta kobieta podeszła do niego i mówi: pastorze, bo o czym będziesz mówił? Mógłbyś tak, bo ona była jako przewodnicząca całego grona kobiet. O czym będziesz głosił, pastorze? On: będę mówił na temat łaski. Ona: to bardzo fajny temat, taki wdzięczny, prawda? On: zdecydowanie tak. A jakbyś tak rozwinąć w 2 myślach, co będziesz mówił? No przede wszystkim będę mówił o tym, że nasze złe uczynki, Bóg jest w stanie nam każdy nasz zły uczynek przebaczyć i Bóg daje nam swoją sprawiedliwość i możemy być, nawet jeżeli jesteśmy mordercami, robiliśmy bardzo złe rzeczy, Bóg może nas zbawić i uratować. No, fajna myśl, jeszcze ona miała uśmiech na twarzy. A druga rzecz, o której będę mówił, to nawet nasze najlepsze uczynki nic nie dają Bogu. Są bezużyteczne przed Bogiem. I uśmiech znikł z jej oczu, już z jej twarzy. To chcę, pastor, powiedzieć, że wszystkie moje dobre uczynki, które robię, są bezużyteczne. Wszystkie całe dobro, które robię, staramy się, spotkania co tydzień, już się aż zrobiła agresywna. Mówi, no one tak, one pomagają innym, one są przydatne dla innych, owszem, twoje dobre uczynki, ale tobie niestety one nic nie pomagają, a tym bardziej Bogu. I tak to jest, że kiedy jesteśmy sprawiedliwi w swoich oczach, bardzo ciężko nam pomóc. Ewangelia jest prawie dla nas już niedostępna. Bo Ewangelia to jest o czym? O zbawianiu sprawiedliwych? Uświęcaniu dobrych ludzi? To jest Ewangelia? Nie. Ewangelia jest o ratowaniu zdeprawowanego, złego, zepsutego świata. Przez Boga, który ukochał ten świat w czynie, dając swojego Syna. I cały ten świat, każda osoba może przerzucić cały swój grzech na Chrystusa i wziąć Jego sprawiedliwość na siebie, co wiąże się ze zmianą postępowania. Ale całe to dobre postępowanie Bogu nie daje absolutnie nic. W Księdze Izajasza mamy napisane nawet, że każdy nasz największy uczynek, najlepszy, jest przed Bogiem jak szata splugawiona. Czyli jakbyśmy zakrwawioną szmatę dali Bogu, mówimy proszę. Jesteś szczęśliwy? To jest właśnie, jeżeli przychodzimy z Boga i mówimy, Boże, jesteś zadowolony ze mnie? Czy jesteś dumny z mojego postępowania? Czy teraz jesteś radosny? To właśnie jest nasza sprawiedliwość przed Bogiem. Jeżeli czujemy, że jesteśmy sprawiedliwi, nie ma dla nas ratunku. Powiedzcie mi, jak pocieszyć osobę szczęśliwą? Jak uzdrowić osobę zdrową? Jak zaopatrzyć osobę bogatą? Zawsze jak ktoś ma dużo pieniędzy, ja nie wiem, co mu kupić. Czego on potrzebuje? Ja mam 10 razy mniej niż on. Co ja mu kupię? Nie wiem, może to jakiś symbol, nie wiem, coś wystrugam na drewnie, nie wiem, bo ciężko mi coś kupić. Ja nie mam kasy nawet na to, żeby osiągnąć jego nie wiem, jego poziom. I to jest nasza sprawiedliwość przed Bogiem. Co my możemy Bogu dać? I powiedzcie mi, jak wzbudzić z martwych kogoś, kto żyje? Jak pocieszyć kogoś, kto nie cierpi, kto jest szczęśliwy? A tym wszystkim jest nasz Bóg, zaopatrzycielem, pocieszycielem, zbawicielem i wiele, wiele innych imion Boga, gdzie Bóg mówi, kim jest w naszym życiu. Więc umiłowanie niesprawiedliwości i umiłowanie swojej sprawiedliwości to są przeszkody, jakie są przed Bogiem. Abyśmy mogli zostać, aby mogli stać się jak Chrystus. Abyśmy mogli Go naśladować. I Paweł mówi, poniosłem wszelkie szkody dla Niego. Dalej ponoszę wszelkie szkody. Wszystko uznaję za śmieci wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Ale co to od nas wymaga? Jak być osobą, która w pełni to przyjmuje w swoim życiu? I teraz wrócę do miejsca, w którym Szaweł stał się Pawłem. Imię Szaweł oznacza wywyższony, oczekiwany, wielki. Imię Paweł oznacza mały. I czasem właśnie ta zmiana naszego myślenia w naszym życiu jest tym, żebyśmy stali się w oczach Boga wielcy. Sprawiedliwi, ale wymaga od nas to, żebyśmy stali się mali, tak jak Paweł zdecydował, że od tej pory jestem mały. Chociaż wykształcony jak nikt, chociaż według osiągnięć miał wszystko, powiedział, nie ma mnie, jestem mały. Chcę takim być, chcę nawet się nazywać mały. skoro pasuje. Jedna literka. Niech tak będzie. Ja chcę się od tego odciąć. I Bóg wywyższa tych, którzy są poniżeni. Jeśli wywyższamy w swoim życiu, uważamy za lepszych, wróćmy do myślą do poprzednich nauczań. Uważajmy innych za lepszych niż my. To jest klucz. Im jesteśmy mniejsi, tym Chrystus jest więcej. Więcej Chrystusa w naszym życiu. Tak jak Jan Chrzciciel mówił, ja muszę stawać się mniejszy, a on większy. Więcej jego, mniej mnie. Ktoś musi stać się bezwartościowy. Jeśli czujemy wartość w swoim życiu, prawdopodobnie Chrystus staje się bezwartościowy w naszym. Ostatnia ilustracja. Dla mnie bardzo osobista. Miałem dwie babcie, obie już nie żyją. Jedna była całe życie osobą wierzącą w sposób taki religijny w kościele katolickim. I to nie chodzi o kościół katolicki, ale jak ją pytałem, babciu, a ty będziesz zbawiona czy nie? Jak ty myślisz? Ona mówi, nie wiem. Ale co, ja nikogo nie skrzywdziłam. Nikogo nie zabiłam. No nie wiem, no jest dużo ludzi gorszych ode mnie. Dlaczego? Nie wiem, no nie wiem, czy będę, ale może chyba tak. Chyba tak. I moja druga babcia, którą gdy rozmawiałem z nią, za każdym razem mi mówiła, Tomuś, ja drżę. Ja drżę o to, jak mnie Bóg osądzi. Widzę moje winy. Widzę, że poległam na tak wielu rzeczach. Nie dałam sobie rady. Nie, jak mnie Bóg osądzi za to, za to, za to. A jednocześnie, gdy umierała i była na łożu śmierci, z uśmiechem na twarzy, mówiła, kiedy lekarz przyniósł wyniki, że nie ma już ratunku, ona umrze w przeciągu godzin, dni, bo krew cały czas wydobywała się z jej ciała, nie byli w stanie jej uzupełnić. I w konfrontacji ze śmiercią powiedziała, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla mnie. Jestem tego pewna. I powiedziała mi, chociaż ja w to nie wierzyłem wtedy, byłem złamaną osobą, nie byłem nawet w kościele, powiedziała mi, pamiętaj Tomuś, Pan Bóg dobry. Pan Bóg dobry. To jest Ewangelia. Jedna babcia umierała, nie wiedząc, czy będzie zbawiona. Pewna swoich, że jednak nie jest taką złą osobą. A druga była przekonana, że jest bardzo złą osobą. Ale umiera w pewności, że jest zbawiona. I jej świadectwo na łożu śmierci sprawiło, że dzisiaj głoszę przed wami. Bo pamiętam dzień, w którym ja nie chciałem już chodzić do kościoła. Ale obiecałem jej na łożu śmierci, że ona powiedziała, Tomuś, pójdź do kościoła, proszę, pójdź. A powiedziałem, pójdę, dobrze, pójdę. Chodziło o społeczność na północy wtedy. Jeszcze zachodu nie było. I poszedłem. I Bóg zmienił moje życie przez to. Przywrócił wszystko, co wydawało mi się, że jest stracone. Bo jej świadectwo było Pan Bóg dobry. Coś, co ja znałem, słyszałem, ale nie rozumiałem. Więc czy przyjmiesz tą prawdę dzisiaj do swojego życia, że jesteś święty? Że Bóg jest dobry? Nie, bo ty jesteś dobry. My jesteśmy wszyscy beznadziejni, wszyscy jesteśmy źli. Koniec, kropka. Ale Bóg jest sprawiedliwy. Czy chcesz przyjąć Jego sprawiedliwość do swojego życia? Czy dalej tkwisz w myśleniu, że możesz przyjść do Boga i dać Mu coś, co będzie dla Niego? Wow! Dzisiaj to wiesz, w ogóle żyjesz dobrze, ale dzisiaj to już przesadziłeś. Dzisiaj przesadziłeś, stary. To jest tak dobre. Siądź po lewicy mojej, bo prawica zajęta. I to jest właśnie, to są właśnie psy. To są właśnie źli pracownicy. Ludzie, którzy uważają, że coś mogą. Że są godni. Jednocześnie mówiąc, nie ma pewności zbawienia. Bóg jest ogniem trawiącym. No ale dobrze mnie ten ogień nie spotka. I w takim czymś ja tkwiłem 10 lat. Oskarżając innych, mówiąc, jacy są, nie przyjmując łaski i sprawiedliwości Boga. I tak, życie w wierze to absolutnie jest wywyższenie w Bogu. On nam daje swoją sprawiedliwość, On nam daje wszystko, czego potrzebujemy. Bycie w służbie w Kościele to chluba i zachęcam do niej, abyśmy oddawali siebie na służbę Bogu. Bo jeśli my wierzymy, że On jest dobry, to możemy z Nim żyć. Możemy też dla Niego służyć i możemy dla Niego cierpieć. I Paweł mówi o tym, i kiedy go biczował, on tak, teraz cierpię. Bo wszystko, co mi jest zyskiem. Ja chcę teraz pojechać do Rzymu. Może jak mi wybiczuje 39 razy, to mnie odeślą tam do Rzymu. I tam skończył. W Rzymie. Przed cesarzem. Były też historia... już ląduję, przepraszam. Historia z Dziejów Apostolskich, w której Barnaba i Paweł głosili Jezusa, dokonywały się cuda i nagle cały lud... padł na kolana przed nimi. I oni zaczęli wrzeszczeć: wstawajcie, co wy robicie? My jesteśmy tylko ludźmi. Co wy robicie? Cudem ich powstrzymali, żeby im ofiarę złożyli. A za chwilę Paweł został ukamienowany przez tych samych ludzi. Przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie. Ci sami ludzie, kiedy przyszli Żydzi, oskarżyli go, wzięli kamień i go ukamienowali. I Paweł jakby umarły, później bracia go otoczyli, myślą, że nie żyje, a on po prostu wstał. Tak to jest. Kiedy myślimy nawet, że jesteśmy wywyższeni, to nie chcemy tego. Bo tacy ludzie są. I taka jest nasza chwała, przemijająca. A jak było z apostołami? Co oni chcieli dla Chrystusa? Kim oni byli? Co oni oddali? Już na zakończenie. Mimo wszystko, ku pokrzepieniu, mając to na myśli, wszystko uznaję za śmiecie, aby zdobyć Chrystusa, aby Jego Ewangelia była ogłoszona, aby On był w centrum, aby znaleźć się w Nim bez moich uczynków, bez moich osiągnięć. Apostołowie, Filip, ukamienowany we Frygii w 54 roku, Barnaba, spalony na Cyprze w 64. Andrzej, ukrzyżowany w Achai w 70 roku. Mateusz, ścięto mu głowę w Etiopii w 70 roku. Bartłomiej, ukrzyżowany głową w dół w Armenii. Juda, ukrzyżowany w Edesie w 72. Łukasz, powieszony w Grecji w 83. Tomasz, przebity włócznią mieczem w Kalamino w 70 roku. Maciej, ukrzyżowany w Kolochidzie. Szymon, przecięty na pół w Syrii w 65 rok. Marek, zadźgany w Aleksandrii w 64 roku. Jakub, zatłuczony w Jerozolimie w 63 roku. Jan, uwięziony na wyspie Patmos w 63 rok. Piotr, ukrzyżowany na arenie w Rzymie. Paweł, ścięty w Rzymie w 69 roku. Moim celem jest poznanie Chrystusa zarówno przez doświadczenie, moc Jego zmartwychwstania, jak i przez udział w Jego cierpieniach. Stając się podobnym do Niego w Jego śmierci i dojdę w ten sposób do powstania z martwych. Amen. 2 minuty ciszy teraz chcielibyśmy spędzić na rozmyślaniu o tym, co Bóg do nas mówi, co Duch Święty chce przekształcić nasze myślenie, aby doświadczenie Chrystusa stało się przemianą w naszym życiu. Także możemy wyciszyć się, bo Pan Bóg w ciszy przemawia do nas przez swojego Ducha Świętego.